Czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej. Zapraszają Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski.
Cześć Marcin.
Cześć Bartosz, witajcie wszyscy.
Witajcie. Czytamy po rosyjsku. Tydzień piąty roku 2021. Przechodzimy do analizy i do rozczytania tego, co interesowało media rosyjskie w minionym tygodniu. Przypomnę, że nasz pomysł opiera się na tym, że wybieramy sobie wzajemnie z Marcinem Strzyżewskim trzy tematy z mediów rosyjskich. No i chcemy je Państwu przedstawić, bo czytamy po rosyjsku. No a przy okazji komentarz i pewnego rodzaju refleksja wokół tych wątków, więc zacznijmy. Ja dzisiaj rozpocznę od działu kultury, tak bym go nazwał. Otóż tekst z 6 lutego, portal news.ru.com. Moskiewskie Muzeum Historii Gułagu zostało laureatem konkursu muzealnego Rady Europy. Bardzo zaciekawiła mnie ta informacja i należy do takich pozytywnych ze wszech miar, tak mi się wydaje, w tych niełatwych czasach. Chcę od razu tutaj Państwu króciutko nakreślić, co to w ogóle jest za nagroda, bo myślę, że mało kto z słuchaczy, a może i ty Marcin, nie wpadłeś na tą nagrodę jeszcze nigdy. Ta nagroda istnieje od 1977 roku i przyznawana jest instytucjom, które w swej pracy wykazują się branżową doskonałością. No a przy tym, co ważne, jak często przy europejskich tematach, za swe podstawy przyjmują europejskie wartości. No oczywiście enigmatyczne hasło, co to są europejskie wartości, no ale no, do nich należą między innymi, jak organizatorzy i fundatorzy tej nagrody, prestiżowej przede wszystkim, bo nie znalazłem tam żadnych wątków finansowych. Do tych wartości zaliczają między innymi poszanowanie innych kultur, wolności i praw człowieka. To jest tego typu struktura. I za ubiegły rok właśnie ta nagroda Rady Europy, to przypomnijmy, to nie jest Rada Europejska, to nie jest agenda Unii Europejskiej, ale Rada Europy, która powstała po II wojnie światowej, zrzeszając wiele państw europejskich, właściwie większość państw europejskich wokół kontekstu pokoju, podtrzymania pokoju w Europie przede wszystkim. Więc ta organizacja no, koordynuje też takie kulturowe, kulturalne konteksty, promując dobre, pozytywne rozwiązania. No i Moskiewskie Muzeum Historii Gułagu, myślę, że jest w ogóle samo w sobie bardzo interesujące. Chcę tutaj podkreślić, że zwyciężyło w tym konkursie między innymi z takimi instytucjami jak Muzeum Kopenhagi w Danii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Eskişehir w Turcji, Muzeum Designu w Zurichu. Tutaj w konkursie także na tak zwanym shortliście znalazło się berlińskie Futurium, czy też na przykład Muzeum Bioróżnorodności w holenderskim Leiden. No a co ciekawe, i to nas może interesować szczególnie, wśród tych nominatów były także krakowskie muzea, a my z Krakowem jesteśmy związani, więc instytucja taka jak Muzeum Czartoryskich i Muzeum Krakowa były też tutaj nominowane. No i dla nas i dla Rosji w ogóle to muzeum ma naprawdę bardzo ważny wymiar. Ono zostało założone w 2001 roku. Zwróćcie proszę bardzo uwagę, jak późno, jak relatywnie późno takie rzeczy się zaczęły rozwijać. Ono zostało zainicjowane, założone przez działacza społecznego i historyka Antonowa Owsienkę. On odbywał sam wyroki w stalinowskich obozach jako syn wroga narodu. No i to muzeum pierwotnie powstało przy ulicy Pietrowka. Ja byłem tam w tym muzeum w starej lokalizacji właśnie. Malutkie, wydawało mi się nawet trochę takie zagubione w tym potężnym mieście. Od razu polecę Państwu witrynę internetową tej instytucji gmig.ru. Zresztą wkleimy ją również, upublicznimy ją również w opisie naszego nagrania. Więc bardzo ciekawy rozwój tej instytucji właśnie w ostatnich latach, bo pierwsza wystawa została otwarta w ogóle w 2004 roku, właśnie w tym starym budynku. A muzeum obecnie jest prowadzone, finansowane przez państwo rosyjskie, dokładnie przez Departament Kultury Miasta Moskwy. I jeszcze jedna ciekawostka w tej sprawie, i za to właściwie też pewnie Rada Europy docenia to miejsce. Od 2015 roku ma swoją nową zupełnie siedzibę w dawnym domu komunalnym przy ulicy Pierwszy Samotieczny Pierułek, dom numer 9. Nie miałem jeszcze okazji być w tej nowej lokalizacji, ale ona jest imponująca rzeczywiście i myślę, że w jakimś sensie przy tak potężnej konkurencji, bo poświęciłem chwilę i oglądałem dzisiaj witryny internetowe tych wszystkich instytucji, które były nominowane do nagrody, to myślę troszeczkę, że to muzeum zostało wypromowane troszeczkę ze względów właśnie politycznych, takie odnoszę wrażenie, mimo że jest imponujące rzeczywiście, ale ono jest instytucją raczkującą de facto w kontekście rosyjskim. I nawet jak popatrzy się na instagramowy profil tego muzeum, też od razu wrzucam Gulag Muzeum, pisane razem Gulag Muzeum, tam pojawiają się głosy, że w ostatnich tygodniach jakoś szczególnie to muzeum w obronie praw człowieka nie występowało, tak? Nawet na swoich oficjalnych profilach w sieciach społecznościowych. Ciekawostka, dużo pozytywów, dużo interesujących wątków i no, takie otwarcie troszeczkę tej Rosji z tego punktu widzenia bardzo trudnej historii. No a współczesność oczywiście rezonuje.
Zdecydowanie to, co mówisz o tym politycznym motywowaniu, wydaje mi się, że to jest po prostu symboliczne. Tutaj czytamy, że w uzasadnieniu tego werdyktu było napisane, że to muzeum dokumentuje masowe represje i występuje za polityczną wolność. No właśnie w tej chwili może nie tak intensywnie, ale to może być jednocześnie, wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, czy w tej chwili muzeum faktycznie zajmuje stanowisko polityczne, co samo przypomnienie ludziom tą nagrodą w taki sposób, w jaki to było możliwe dla tych ludzi, którzy te nagrody przyznawali, przypomnienie o samym fakcie, że kiedyś w Rosji już nie tak dawno temu tych swobód politycznych nie było w ogóle, a teraz jest ich coraz mniej. Można by nawet powiedzieć, że dużo mniej, ale to są kwestie polityczne. Ja bym chciał przy okazji tutaj wam opowiedzieć, bo może nie słyszeliście, jest bardzo ciekawa inicjatywa, taka oddolna i zatomizowana, o ile to muzeum jest jednym dużym gmachem. To jest bardzo ciekawa akcja, to się nazywa Pasledni Adres, czyli ostatni adres. To są takie malutkie tabliczki, bardzo skromne, bardzo minimalistyczne, które przykręcają ludzie na ścianach domów, budynków, w miejscu, gdzie mieszkały ofiary tych represji. Po prostu tam jest najczęściej imię, nazwisko, zawód, rok urodzenia, rok aresztowania, rok na przykład rozstrzelania, a potem rok rehabilitacji, w sensie przywrócenia dobrego imienia oficjalnie. I w zasadzie nic więcej. I w ten sposób wydaje mi się dużo bardziej bezpośrednio można dotrzeć do ludzi z takim przekazem o tym, jak bardzo potężne były te represje, jak bardzo wszechogarniające i że one właśnie nie były jak ten gmach widoczne w jednym miejscu, że one nie stały na widoku u wszystkich, że to były po prostu takie małe ludzkie dramaty, które były gdzieś poukrywane po tych moskiewskich, petersburskich i też w innych miastach, domach, gdzieś w cieniu. I że tego typu przypomnienie też jest bardzo cenne i to jest akcja, którą naprawdę można by podziwiać, bo jest bardzo pomysłowa i myślę, że dociera do szerokiego grona ludzi w sposób, którego ci ludzie się sami nie spodziewają, kiedy na przykład się dowiadują, że w ich domu 50 lat temu działy się takie rzeczy.
Tak jest. Ja myślę, że ta akcja, o której wspominasz, to jest jedna z piękniejszych w ogóle współczesnych akcji takich historyczno-kulturalnych współczesnej Rosji. I jeśli dobrze przyjrzeć się temu, co dzieje się wokół przeszłości sowieckiej, oczywiście przede wszystkim w takim właśnie wymiarze współczesnym, to zebranych tych kilka punktów plus te rozproszone nazwiska, nazwalibyśmy je być może za Sołżenicynem archipelagiem nazwisk właśnie ludzi, którzy musieli być aresztowani, którzy byli aresztowani po prostu, którzy byli zsyłani do łagrów. No więc razem jak się to wszystko weźmie, sumuje i poogląda, to jednak widać, że gdzieś tam ta praca historyczna jest wykonywana, chociaż tak bardzo dobrze być może jej nie widać na pierwszy rzut oka. Z całą pewnością ja bym tą lokalizację, ten adres bardzo serdecznie polecił wszystkim odwiedzającym Moskwę, kiedy to już tylko będzie w pełni możliwe. Przypominam, że łatwo odnaleźć witrynę internetową, bardzo dobrze zresztą według mnie zaprojektowaną tego muzeum gmig.ru, czyli Moskiewskie Muzeum Historii Gułagu. Ważny adres na mapie współczesnej Moskwy. A teraz, jeśli pozwolisz, Marcinie, przeniesiemy się na Daleki Wschód i posłuchamy, co tam się dzieje. Krótki obrazek dźwiękowy i wracamy z informacją o kryzysie paliwowym na Dalekim Wschodzie.
Rosneft w stronę Gorького. Kilometrowa probka na zaprawkę.
И такие гигантские очереди сейчас едва ли не на каждой заправке Хабаровска. В крае уже больше недели дефицит бензина. Топливный кризис в регионе начался из-за приостановки работы местного нефтеперерабатывающего завода. Официальных комментариев там не дают, но, как сообщают местные СМИ, его могли закрыть на плановую модернизацию. Причем неожиданно, не поставив никого в известность и не сделав запасов для сети АЗС.
Вот уж Далекий Всход... Zaskakująca sytuacja według mnie w ogóle. Trawi wygasający już co prawda, ale jednak kryzys paliwowy. Zaraz do niego przejdę, bo wokół zmotoryzowanych, wokół miłośników motoryzacji bardzo dużo w tym roku się w Rosji, jeśli chodzi o na przykład kontekst prawny, dzieje. W tym kalendarzu zmian prawnych w kodeksie dotyczącym ruchu drogowego wchodzi bardzo wiele nowych, interesujących przepisów, na przykład obowiązkowe fotografowanie pojazdów podczas wizyty na stacji kontroli pojazdu, nowość w przepisach rosyjskich, czy jeszcze jedna taka ciekawostka, według mnie warto się temu też przyjrzeć, bo to jest bardzo ciekawe, innowacyjne i właściwie nie miałbym nic zupełnie przeciwko temu, gdyby polski rząd też zastanowił się nad takim rozwiązaniem, a być może już to robi, oby. Wygodne bardzo, elektroniczne umowy kupna-sprzedaży pojazdu. To będzie realizowane przez portal GOS-usług, czyli usług publicznych. Właściwie nic nie trzeba będzie zrobić, tylko każdy z właścicieli, znaczy kupujący i sprzedający będzie się logował do swojego profilu zaufanego, jak rozumiem, i tam będzie odznaczana wymiana, to znaczy przekazanie tego pojazdu. To oczywiście ma na pewno istotne znaczenie z punktu widzenia fiskalnych, jasna sprawa, ale także takiego po prostu porządku prawnego. Nie będzie trzeba szukać właściciela na przykład do wystawienia mandatu. No więc bardzo dużo ciekawostek, jeśli chodzi o sam ruch drogowy, warto to śledzić. Ta akurat zmiana będzie obowiązywała w Rosji od 1 maja 2021 roku, czyli elektroniczna umowa, e-umowa kupna i sprzedaży pojazdu. Ale my tutaj mamy naprawdę dużą sytuację, jeśli chodzi o kryzys paliwowy na Dalekim Wschodzie. Już do tego przechodzę. Platforma internetowa Radia Swoboda ma swoje sekcje. Zajrzałem na syberyjską sekcję Radia Swoboda i tam właśnie duża informacja, duży artykuł o tym, że w środku dość surowej zimy na Dalekim Wschodzie, to jest kraj primorski, nazywany potocznie w Rosji Primoriem. Tam takie miejscowości można znaleźć między innymi jak Chabarowsk, Komsomolsk nad Amurem. Nagle na stacjach benzynowych zaczęło brakować najbardziej popularnej benzyny. W Rosji jest to benzyna uniwersalna A o oznaczeniu AI92 i takiej też liczby oktanów oraz AI95, nieco droższa i mniej popularna. No, ta pierwsza rzeczywiście to jest wciąż najważniejsza benzyna w ruchu samochodowym w Federacji Rosyjskiej. Kryzys jest wygaszany. A na czym on polega? I trwa on już mniej więcej od końca stycznia. Otóż jedno z największych przedsiębiorstw, które produkuje benzyny, lokalny koncern, który właśnie tam dostarcza też na miejscu te swoje produkty, no przeszedł jakoby do, w taki stan remontu, bieżącego remontu, ale oczywiście no, we współczesności jest to sytuacja szokująca, że tak potężna instytucja nie sygnalizuje takich rozwiązań wcześniej, to po pierwsze, a po drugie, że nikt nie informuje, ani nawet nie próbuje zebrać jakiegoś zapasu, jeśli nawet byłoby to konieczne dla stacji benzynowych właśnie tego koncernu. No, sytuacja jest jeszcze bardziej, no, można powiedzieć, kuriozalna, jeśli popatrzymy na Rosję, która przecież na świecie słynie z tego, że jest producentem, wydobywcą i producentem ropy naftowej, a daleki wschód... jednym z największych do tego, a Daleki Wschód, gdzie temperatury spadają zimą akurat teraz do minus 20 stopni codziennie w ciągu dnia, a odczuwalne temperatury są jeszcze niższe, no po prostu musi się nakarmić także tym paliwem. I no, złośliwi twierdzą, nie wiem na ile mogą mieć rację, że ten dziwaczny i no naprawdę kuriozalny bałagan, który już jak słyszałem bada prokuratura, jest to swoista kara za letnie akcje protestacyjne w obronie odwołanego gubernatora Siergieja Furgala. No, sytuacja jest naprawdę interesująca, a te kilometrowe kolejki pod stacjami benzynowymi to jest coś, czego no, nie chcielibyśmy oglądać na pewno nigdzie, podjeżdżając do tankowania swoimi pojazdami.
Faktycznie tutaj sobie też rzuciłem okiem, jest taki portal regionalny Chabarowski Kraj Siewodnia i tutaj oni też narzekają, to jest news z dzisiaj, na to, że faktycznie te decyzje dotyczące dystrybucji paliwa w regionie są podejmowane przez centrale firmy RNTrans w Moskwie. Czyli to też jest sytuacja, no tak jak mówisz, trochę kuriozalna, że o takich sprawach jak to, gdzie to paliwo przetransportować, gdzie dostarczyć, podejmuje się decyzję kilka tysięcy kilometrów dalej. A przypomnijmy, że tak oficjalnie Rosja jest federacją, więc teoretycznie te poszczególne regiony powinny się cieszyć sporą autonomią, co jak wiemy coraz bardziej z kolejnymi latami staje się fikcją, a to państwo jest coraz bardziej centralne i coraz więcej tych decyzji mam takie, to jest oczywiście niejasne wrażenie bardziej niż konkretny fakt, ale im więcej czytam na ten temat, tym bardziej się przekonuję, że coraz więcej tych decyzji na różne tematy jest podejmowanych centralnie i to jest chyba trochę powrót do tych starych czasów znowu, do tych czasów sprzed największej katastrofy w dziejach współczesnych według Władimira Putina sprzed upadku Związku Radzieckiego, że te decyzje znowu się podejmuje centralnie i to jak w tamtych czasach prowadziło do bałaganu, tak i teraz ciężko jest po prostu podejmować takie drobne decyzje, mikro zarządzać takimi sprawami bytowymi, życiowymi na takiej odległości. I możliwe, że nawet nie ma tutaj złej woli, co po prostu jest niewydolny system zarządzania, ale tak naprawdę trudno zgadywać jednoznacznie.
Znaczy, trudno zgadywać rzeczywiście, ale sytuacja jest no, niezwykła.
No, kuriozalna na pewno, bo tak jak mówisz, to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że na Syberii zabrakło drewna.
Tak, tak, no to tak, albo ryb przy morzu. No to są sytuacje, które mogą się zdarzyć, ale nie mogą trwać tak, jak ja sobie to wyobrażam, przynajmniej w tak potężnym i tak dobrze zorganizowanym, przynajmniej powierzchownie, kraju jak Rosja, no kilkanaście nawet dobrych dni, bo jeśli przyjąć, że 26 stycznia to jest początek tego kryzysu, a jeśli on dopiero teraz gdzieś zaczyna być dogaszany, no to minęło, jeśli się nie mylę, około 10 dni do momentu, kiedy te problemy zaczęły być usuwane, no to dotyczy zwykłych ludzi, którzy wiesz, po kilka godzin stoją w kolejce po benzynę, po kilka godzin, naprawdę. Podjeżdżają pod dystrybutor i dowiadują się, że tej benzyny już niestety nie ma i tutaj najbardziej popularnej. Tam władze regionalne, te nowe władze regionalne tłumaczą się, że to jest no, kwestia tego, że tak dużo tych stacji benzynowych, tej sieci stacji benzynowych jest tam na miejscu i ona właściwie dominuje lokalnie. No ale to też jest chyba jednak jakiś problem, prawda? NNK, Chabarowski NPZ, tak się nazywa Nieftiezawód, czyli firma przetwórcza, która zatrzymała produkcję nagle.
No właśnie tutaj też trzeba zadać pytanie o monopole, bo to nie jest do końca zdrowa sytuacja, że kłopoty jednej firmy wyłączają praktycznie cały rynek, tak jak mówisz, na szereg dni, bo w normalnej, zdrowej sytuacji po prostu inna firma by w tym momencie wykorzystała sytuację, zapewniła dostawy i myślę, że po prostu to byłby problem jednej firmy, a nie całego regionu, wszystkich obywateli.
Otóż to, a oczywiście wykorzystali sytuację, ale jednak spekulanci, którzy oczywiście stali się głównym wrogiem ludu na miejscu, którzy zaczęli skupować benzynę, jak wiedzieli szybko, gdzie ona się kończy, gdzie mogli ją sobie zatankować do kanistrów i do innych zbiorników i oczywiście sprzedawali ją ze 100% albo i więcej nawet przebiciem, czyli za około 125 rubli maksymalnie za litr. Kiedy ta benzyna tam kosztuje około 45 rubli, w przeliczeniu na naszą dzisiejszą sytuację na złotówki, no to powiemy Państwu, że jest to około 2,5 zł, tak z dużym zaokrągleniem, za litr benzyny standardowo, choćby dzisiaj w Chabarowsku. Jeśli tam obywatel, kierowca rosyjski ma dzisiaj zapłacić za tą samą benzynę, za którą przedwczoraj płacił 2,5 zł, kiedy ma zapłacić za to z dnia na dzień 5 zł, no to szok musi być duży. Oczywiście ta sytuacja jest wyjaśniana, ale boję się, że nie zostanie wyjaśniona w sposób, powiedziałbym, uczciwy.
Czyli podsumowując, deficyt, kolejki, monopol i spekulanci.
Tak jest, czyli stare, dobre czasy w 2021 roku na Dalekim Wschodzie. Niedobrze. Jeszcze jeden tekst, który mnie bardzo zaciekawił i jest oczywiście pewnego rodzaju też omówieniem wydarzeń ostatnich dwóch właściwie tygodni, no miesięcy nawet, bo mowa jest o Aleksieju Nawalnym, ale chcę powiedzieć, że Aleksiej Nawalny w tym akurat materiale, który chciałbym omówić, jest tylko i wyłącznie swoistym pretekstem. Dlaczego Kaukaz nie poprze Nawalnego? Takie pytanie stawia redakcja. Pozostaje przy witrynie internetowej Radia Swoboda. Teraz przerzucamy się, przełączamy się jednakowoż z syberyjskiej platformy na platformę kaukaską. No i tekst z 1 lutego, czyli bezpośrednio po ostatnich weekendowych demonstracjach zatytułowany «Хватит кормить Кавказ. Как менялся национализм Навального?» Czyli dość już karmienia Kaukazu, jak zmieniał się, jak ewoluował nacjonalizm Nawalnego, Aleksieja Nawalnego. No, tezy oczywiście już zawarte są w samym tytule. Na ile one są uprawnione, to jest bardzo interesujące i warte refleksji i myślę szerszego też zastanowienia i doczytania, zweryfikowania tego, na ile Aleksiej Nawalny jest właśnie takim nacjonalistą w rozumieniu europejskim. W każdym bądź razie ten tekst to jest wywiad z bardzo interesującą postacią. To jest wywiad z dyrektorem Centrum Analitycznego SOWA, Aleksandrem Wierchowskim. Ta instytucja zajmuje się od wielu, wielu lat naprawdę bardzo porządnym badaniem nastrojów radykalnych w Rosji, szczególnie właśnie nacjonalizmu i ksenofobii, więc bardzo kompetentny rozmówca, który no, po prostu wie, co mówi. I zwraca uwagę na kilka ważnych elementów, które mogłyby uzasadnić tak postawiony, jak w tytule tego tekstu, no taką tezę. Po pierwsze zwraca uwagę na intensywny i taki jawny, bardzo otwarty udział Aleksieja Nawalnego w tak zwanych ruskich marszach i właśnie w kampanii społecznej, no jakby to nawet nie nazywać, w takiej specyficznej kampanii politycznej roku 2011, niezwiązanej o dziwo z protestami przeciwko Władimirowi Putinowi, chociaż pośrednio być może tak, ale to wymagałoby też jakiegoś dodatkowego komentarza. Otóż ta kampania 2011 roku właśnie nosiła taki tytuł «Хватит кормить Кавказ» i jej inicjatorzy, A wśród nich był, no może nie wśród inicjatorów, ale na pewno wśród uczestników tych wydarzeń był Nawalny. Oni no, stawiali taką mocną tezę, że dość już jest finansowania, nadmiernego oczywiście finansowania Kaukazu, w rozumieniu oczywiście Kaukazu Północnego. W domyśle mowa jest o Dagestanie, przede wszystkim jednak Czeczenii, Inguszetii poniekąd, bo też mało o tym wiadomo, ale jednak najbardziej nasycanym finansowo regionem Północnego Kaukazu jest właśnie nie Czeczenia, jak zwykło się uważać, ale akurat Inguszetia. Takie są wyniki statystyczne z ubiegłego roku. No i Nawalny tam dawał tym wydarzeniom swoją twarz. Ekspert zadaje sobie pytanie w tej rozmowie z redaktorem Kaukaz Reali, czy w ogóle w dzisiejszej Rosji można na nacjonalizmie coś ugrać? No i wydaje się, że jednak Aleksiejowi Nawalnemu nic to nie dodawało. Nie dodawało mu popularności z całą pewnością i chyba no, zszedł z tej ścieżki przynajmniej publicznie, oficjalnie. Przestrzeń publiczna rosyjska, mam na myśli media, ma bardzo dużo takich graczy, którzy bardzo chętnie będą harcować po takim ksenofobicznym wymiarze, po takiej ksenofobicznej brzytwie. Niech to będzie choćby bardzo popularny wciąż w mediach rosyjskich Władimir Wolfowicz-Żyrinowski i wielu innych dziennikarzy, przede wszystkim też mediów publicznych rosyjskich. Więc pytanie tutaj jest dosyć ciekawe. Kim są w związku z tym liberałowie rosyjscy, prawda? Ci, którzy popierają Nawalnego w tym kontekście. Czy oni mogą być imperialistami, jeśli będą wykluczać Kaukaz ze swojej orbity zainteresowania? No i jak to mogłoby wyglądać w ogóle w tej sytuacji? No i ostatnia rzecz, czy Kaukaz w ogóle mógł protestować? Bo mowa jest o tym, że nie popiera oczywiście z wiadomych przyczyn dominanta kaukaskich społeczeństw Nawalnego, może nawet się nim nie interesuje, mówiąc tak jednoznacznie bardziej, no ale jeśli nawet mógłby protestować, no to jak? Czy tam było komu w ogóle zorganizować protesty? Czy było miejsce do tego, żeby protestować? Tam jest naprawdę bardzo dużo tego typu pytań. No, to fundamentalne, które powinno nas pewnie też zajmować, którzy się troszeczkę tym bliżej tematem interesują, no to jest pytanie o samego Nawalnego z całą pewnością. Czy on, jaki jest wymiar tego jego antykaukaskiego przekonania? Czy to nie chodzi po prostu o relacje Władimira Putina z Kaukazem współczesną raczej bardziej niż samofinansowanie Kaukazu, jeśli podtrzymywałby te tezy, a tutaj trzeba byłoby przeglądać jego ostatnie wypowiedzi i zastanowić się, na ile to jest wciąż miarodajne.
Jeszcze jest jedna kwestia taka światopoglądowa, dla której część ludności Kaukazu ma problem z Nawalnym. Była taka historia przy tych pierwszych protestach w Moskwie, przez pierwsze mam na myśli 23 stycznia, czyli po areszcie Aleksieja Nawalnego, tam był taki młody człowiek z pochodzenia właśnie Czeczen, który został uchwycony przez prawdopodobnie kogoś, kto nagrywał komórką, jak się bije gołymi pięściami z kilkoma policjantami zakutymi w przyłbice z pałkami i bił się zresztą całkiem umiejętnie. I ten człowiek został rozpoznany i później do mediów rosyjskich trafiły wypowiedzi doradcy prezydenta Czeczenii, który miał stwierdzić, że już rozmawiali z ojcem tego chłopaka i oferują mu pomoc w kwestiach prawnych, w kwestiach uniknięcia odpowiedzialności za udział w tych protestach pod jednym warunkiem. On miał wtedy się, żeby uzyskać taką pomoc od swoich ziomków z Kaukazu, miał publicznie przyznać, że nie popiera poglądów Nawalnego dotyczących między innymi małżeństw homoseksualnych. I tutaj też był taki moment, w którym ten konserwatyzm dzisiejszego państwa rosyjskiego, dzisiejszych władz rosyjskich w kwestiach światopoglądowych wydaje się bliski temu konserwatyzmowi kaukaskiemu. Oczywiście tutaj mówimy o konserwatyzmie prawosławnym i islamskim, które nie idą ze sobą, nie jest im ze sobą po drodze, ale jednocześnie właśnie na tym polu zachowania tego konserwatywnego status quo oni się dogadują, a Nawalny raczej idzie w tą stronę zachodnią, więc tutaj także pojawia się pewien problem na tym konkretnym polu.
To prawda.
Pytanie, jak ważne to jest dla całego społeczeństwa Kaukazu, a na ile jest to część, że tak to ujmę, osobna, bo jednak w tych wszystkich nastrojach społecznych wydaje mi się, że zawsze pierwsze skrzypce odgrywają kwestie takie bytowe, ekonomiczne, zwykłego dobrobytu. I że jeśli będzie chodziło o to, żeby w garnku było jedzenie, to myślę, że te kwestie właśnie takie jak prawa osób społeczności LGBT zejdą na zupełnie drugi plan.
Niewątpliwie będzie zawsze ważna cena benzyny i czy ona w ogóle ta benzyna jest i czy światło się świeci. Przy czym warto tutaj podkreślić, że jest to jednak jakiś taki generalny pewnie problem z tematem kaukaskim, bo i zresztą jest to taki rachunek ciągniony od lat, od myślę nawet jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego było to widoczne, a w momencie, kiedy Związek Radziecki się rozsypywał, no nie kto inny jak sam Aleksander Isajewicz Sołżenicyn też głosił tego typu tezy, że jednak Kaukaz powinien się postarać wyżywić sam i że nie jest w interesie Moskwy podtrzymywanie tego terytorium. No Władimir Putin w ostatnich latach no, zupełnie zaprzeczył tej perspektywie, jeśli w ogóle ją kiedykolwiek miał na myśli. Ilja Jaszyn, inny z opozycyjnych polityków współczesnej Rosji, współczesnej Moskwy, autor takiego raportu, który no, w sposób dosyć, powiedziałbym, otwarty krytykuje i piętnuje tą relację Putina bezpośrednio akurat z Ramzanem Kadyrowem, no w dosyć otwarty sposób pokazuje, jak wygląda patologizacja tej relacji. Już poza kontekstem wojny i terroryzmu, który ta wojna, w zasadzie dwie wojny, który przyniosły.
No można w ogóle powiedzieć, że ten Kaukaz jest takim elementem tej wielkiej układanki, jaką jest współczesna i nie tylko współczesna Rosja, który do niej po prostu nie pasuje. Jest kulturowo zupełnie odmienny i w zasadzie rzecz biorąc nie dziwi, że Czeczenia próbowała się odłączyć od Rosji, pójść swoją drogą, bo jeśli byśmy popatrzyli właśnie na Petersburg i Grozny, to tych miast nie łączy tak wiele i wydaje mi się, że jedyny powód, dla którego Rosja tak uparcie stara się właśnie udobruchać i wykarmić i pomóc tym republikom, jest taki, że strategicznie czują, że ta część terytorium jest dla nich istotna, jest to część graniczna, jest to część, którą chcą zachować dla siebie, żeby móc wpływać na dalszą część tego regionu. Że oni zwyczajnie w ten sposób płacą cenę za utrzymanie tych terytoriów w swojej orbicie wpływów ze względów strategicznych i wbrew jakiemuś zdrowemu rozsądkowi czy kwestiom kulturowym, językowym, które sprawiają, że te tereny po prostu do Rosji nie pasują.
Tak i już w polskich ośrodkach analitycznych też wiele tego typu tematów było podejmowanych. Poleciłbym tutaj publikację Ośrodka Studiów Wschodnich. Niewątpliwie zainteresowani odkryją tam dla siebie wiele interesujących wątków, poszerzą i pogłębią ten kontekst. No cóż, Marcinie, przechodzimy teraz do twoich tematów.
No właśnie, my przed chwilą mówiliśmy, że jeśli chodzi o nastroje społeczne, to ceny będą zawsze ważniejsze niż kwestie obyczajowe. I właśnie pierwszy materiał to jest maskowski komsomolec, dobrze mówię? MKR-u w każdym razie.
Tak jest, poprawnie. Maskowski komsomolec.
Dobrze, bo już jest późna godzina i człowiek wariuje. W każdym razie mamy rekordowe, niewidziane od roku 2019 wskaźniki inflacji w Rosji i tutaj właśnie największymi winowajcami, jeśli chodzi o ten wzrost cen, są warzywa i owoce. W tym właśnie ziemniaki, które jak wiemy stanowią w Rosji ważny element diety.
Kartoszka, tak jest.
To jest 7,1% w górę poszły. Cebula także w górę, ogórki, pomidory aż 14%. No, ceny winogron i bananów nie są tak istotne dla Rosjan, jednak ogórki i kartofle to jest coś interesującego i ważnego. I tutaj niestety w materiale ekonomiści mówią, że raczej nie zanosi się na to, żeby ta inflacja miała hamować. Faktycznie w listopadzie zeszłego roku Władimir Putin mówił, że ceny będą regulowane, ceny na podstawowe produkty będą przez państwo pilnowane po to, żeby one nie odjeżdżały mieszkańcom, którzy, jak wiemy z poprzedniego materiału, nie zarabiają coraz więcej.
Tak, mówiliśmy o tym w tygodniu czwartym, prawda? Czyli w naszym ostatnim materiale.
Dokładnie. Niestety tutaj nałożyło się kilka różnych czynników, między innymi dalszy spadek ceny rubla, który no niestety obserwujemy już od dłuższego czasu. Ta tendencja jest taka, że rubel raczej słabnie niż rośnie i raczej nawet jeśli rośnie, to nie są to wzrosty, które by sięgały tych wartości choćby bliskich tym sprzed 2014 roku. Dodatkowo na przykład pojawił się deficyt kontenerów w chińskich portach, w związku z czym nawet takie towary jak odzież, obuwie, dodatkowo sprzęty AGD, to jest z kolei bardziej związane z zachodnimi sankcjami. Generalnie rzecz biorąc, w Rosji większość tych ważniejszych kategorii towarów rośnie w cenach. I tak naprawdę tutaj trudno spodziewać się jakichś konkretnego odbicia w tym temacie. Raczej niektórzy wręcz sugerują, że to może być spadek do poziomów sprzed dziesięciolecia, do poziomów inflacji sprzed dziesięciolecia.
Będzie to na pewno duże uderzenie. Jak powiedziałeś, chyba to wybrzmiało w tym tekście Maskowskiego-Komsomolca, w najmniej zasobnych, bo wzrost cen właśnie tych najbardziej popularnych produktów żywnościowych, no taka jest prawda i taki jest kulturowy też zwyczaj.
Że... Żołądki mamy wszyscy takie tak. Same, tak. Jeśli ktoś zarabia tą najniższą krajową albo jeszcze, co wiemy, że w Rosji też nie jest rzadkością, jeszcze niższą, to wydaje dużo większy procent swojej pensji na te towary pierwszej potrzeby.
Otóż to i akurat tym towarem pierwszej potrzeby i dobrze wypełniającym żołądek bywają na przykład właśnie te ziemniaki.
Ja sobie pozwolę wtrącić. Dawno temu, lata temu u nas w instytucie czytałem w bibliotece artykuł w takim czasopiśmie Aganiok. Tam rosyjscy naukowcy udowadniali, że ziemniak to jest jedno z bardzo niewielu, jeśli nie jedyne pożywienie, które może stanowić 100% naszej diety przez dłuższy czas bez poważnych reperkusji zdrowotnych.
I to nie byli radzieccy uczeni, jesteś przekonany co do tego?
No to już nie był te, już wtedy, kiedy ja to czytałem, już nie istnieli radzieccy uczeni. W każdym razie tutaj też warto, przepraszam, jeszcze dokończę, powiedzieć, że Unia Europejska zastanawiała się, próbowała wysądować, co dalej z sankcjami. Odbyła się wizyta szefa dyplomacji Unii Europejskiej w Moskwie i niestety wygląda na to, że te rozmowy nie zakończyły się w sposób, który sugerowałby, że Unia mogłaby w jakiś sposób luzować swoją politykę wobec Rosji. Raczej jak na standardy dyplomatyczne można by powiedzieć, że było to spotkanie ostre i nieprzyjemne.
Chłodne, a niektórzy twierdzą, nawet komentatorzy i w Polsce i za granicą, że niepotrzebne i dające Rosji nazbyt wiele atutów do ręki. Być może to prawda, zobaczymy jaka będzie przyszłość. Ja sobie jeszcze w kontekście tych ziemniaków i biblioteki instytutowej, bo warto tutaj przypomnieć, że mówiłeś o bibliotece w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc ja sobie też przypominam te podróże do Rosji, które często powodowały zderzenie czy też spotkanie z kulturą rosyjskiego fast foodu. Ja sobie bardzo ceniłem, chociaż niespecjalnie często rzeczywiście natrafiałem być może na te budki, kroszki, kartoszki, nie wiem czy kojarzysz.
Oczywiście, bardzo, bardzo dobrze znam, lubię.
No właśnie, ciekawe czy tam ceny też będą rosły. Co jeszcze masz przygotowanego?
Następna informacja to jest, można by powiedzieć, że finał historii z maja 2020 roku. Tam doszło do dość poważnego wycieku produktów ropopochodnych w Norilsku. To było 21 tysięcy ton tych substancji ropopochodnych. To był największy tego typu wyciek od 1994 roku. Wtedy w Komi było to jeszcze więcej, ponad 4 razy więcej, 94 tysiące ton. W każdym razie poważny wyciek. W W tyle ten wyciek miał zresztą zmiany klimatyczne. Tam jednym z wątków była roztapiająca się wieczna zmarzlina, która nie pomaga tym konstrukcjom budowanym na niej zachowywać trwałości i szczelności. Także bardzo duża katastrofa ekologiczna. Te produkty ropopochodne trafiły do rzeki Ambarnaya, później wraz z nią docierały także oczywiście do oceanu. Także mieliśmy do czynienia z poważną katastrofą, która miała realne ekonomiczne także skutki dla regionu i to zostało w pewnym stopniu uznane przez instytucje państwowe, które nałożyły na Nornikiel, który był właścicielem tych instalacji, olbrzymią karę, 146 miliardów rubli. To oczywiście w miliardy rubli to nie jest, są takie kwoty, jakby się mogło wydawać, ponieważ rubel stoi w tej chwili nisko. Jednak jeśli sobie to szybko przeliczymy na dolary, to wciąż nam wyjdą prawie 2 miliardy dolarów amerykańskich. I tutaj jednak jest najważniejsza kwestia, ponieważ te pieniądze nie trafią do regionalnego budżetu, one trafią do budżetu centralnego. I to mi się wydaje jest to najciekawszy wątek tej sytuacji, bo wiemy, że właśnie ta Federacja Rosyjska, która teoretycznie jest zbiorem posiadających dużą autonomię podmiotów, tak naprawdę w ostatnich latach stała się bardzo scentralizowana i można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że duża część z tych pieniędzy może ominąć ten region i faktycznie nie służyć do faktycznego usunięcia problemu, który tutaj powstał. A jeszcze ciekawszy wątek jest taki, że właścicielem Nornikiel, firmy Nornikiel jest Władimir Potanin, który jak wiemy jest człowiekiem blisko, dobrze żyjącym z władzami centralnymi, więc można to też do pewnego stopnia interpretować, jak mi się wydaje, jako formę, trudno to nazwać, może to jest za mocne słowo, ale formę haraczu.
Haracz albo jakiegoś takiego przywołania do porządku oligarchów kontrolowanych przez otoczenie Kremla i sam Kreml być może, prawda, tak? To miałeś na myśli?
Tak, wydaje się, że to po prostu może być decyzja, która wydaje się jak słuszna decyzja. W normalnym kraju byśmy powiedzieli, że jeśli duża, bogata firma swoim niedbalstwem w gruncie rzeczy dopuściła do katastrofy ekologicznej, to powinna sfinansować usuwanie skutków tej katastrofy.
Wiadomo, że to jest bardzo trudna rzecz, bo wiele najbardziej potężnych firm na świecie unika tego typu odszkodowań.
Oczywiście, stąd słowo powinna, bo to tak jak wiemy, to nie zawsze się tak faktycznie dzieje, ale zdecydowanie chcielibyśmy oglądać takie sytuacje. Tymczasem tutaj można próbować wysnuć tezę, że jest to jakiś wewnętrzny rodzaj rozgrywki pomiędzy tymi ludźmi, którzy rozgrywają dużą politykę w Rosji, duży biznes w Rosji. Te 2 miliardy dolarów to nie jest nawet dla takiego człowieka mało. Ten oficjalny majątek Potanina jest wyliczany na około 24 miliardy dolarów, także to oczywiście nie jest coś, co jest w stanie zrujnować tego człowieka. Niemniej jest kwotą na pewno odczuwalną w tym momencie dla niego.
Niewątpliwie.
I zastanawia mnie w tym momencie także fakt, że raczej przy takich niepokojach, przy takich wstrząsach wewnętrznych, które przeżywa rosyjska władza, można by się spodziewać, że ona będzie zdecydowała się na raczej budowanie wspólnego frontu właśnie wśród tego typu ludzi, jak Władimir Potanin, a tymczasem widzimy formę psztyczka w nos, formę ukarania tego człowieka.
Tak, a ja tu jeszcze jedną rzecz bym dostrzegł, słuchaj, bo może nam to umknąć, albo obserwatorom mogłoby to umknąć, a zwróć uwagę, że być może jest to też gra na takie obniżenie napięcia w kontekście ekologicznym, bo jednak wydaje się, że być może dla wielu współczesnych Rosjan, tego przede wszystkim młodego pokolenia, kwestie ekologii wydają się być dużo bardziej istotne. Zresztą nie tylko Rosjan może. Myślę, że dotyczy to wielu współczesnych Europejczyków, Polek i Polaków także, że te kwestie ekologii przybierają naprawdę na bardzo dużym znaczeniu i być może różnego rodzaju akcje i nawet filmy tak charakterystyczne i tak mocne, które przedstawia Aleksiej Nawalny, nie są bliskie wystarczająco tym ludziom, tak bardzo jak ich otoczenie, które staje się naprawdę ważkie. I być może jest w tym działaniu państwa rosyjskiego, no zespolonego państwa, mocno zhierarchizowanego, co o tym wiemy i mówimy, więc jest być może coś w tym działaniu takiego, co ma to napięcie obniżyć, wskazać winnych, ukarania ich, doprowadzenie do ukarania ich, po to, żeby jednak ta atmosfera takiego negatywnego obrazu tych już coraz bardziej oddalających się pokoleniowo od 20-19-latków Rosjan młodych, żeby zdjąć z nich takie odium właśnie nieprzyjemne. A zwróćmy uwagę rzeczywiście, że taka ekologia lokalna, ona ma bardzo silny potencjał także budujący protesty, szczególnie wśród młodych, tak mi się wydaje. I takich akcji już we współczesnej Federacji Rosyjskiej było dużo i wśród ekologów, takich najbardziej zaangażowanych aktywistów, także rosną postaci, które no, stają się symboliczne dla pokolenia i to może też być jakiś istotny wątek, wokół którego toczy się pewna gra, no bo zwróćmy uwagę, rzeczywiście zwróciłeś na to uwagę, że Potanin to nie jest człowiek daleki Kremlowi. No tak po prostu nie jest. To jest człowiek, który Kreml też w wielu inicjatywach niewątpliwie wspiera.
Powiem ci, że bardzo bym chciał, żeby tak naprawdę to był jakiś ruch wizerunkowy. To byłoby szczerze mówiąc bardzo cieszące, bo my w tym tygodniu obserwowaliśmy rzeczy, które raczej nam pokazywały, że Kreml przybiera postawę bardzo obronną i raczej to jest polityka ani kroku wstecz. Wyrok dla Aleksieja Nawalnego został zmieniony na realny wyrok więzienia. Też to wspomniane wcześniej rozmowy Siergieja Ławrowa z szefem dyplomacji unijnej były twarde, nieustępliwe, pokazywały, że Rosja nie planuje na żadnym polu ustępować. Jeśli byśmy widzieli, że gdzieś tutaj, choćby w tych regionach, Kreml idzie na jakieś drobne kroki i starałby się pokazywać swojej ludności jakąś ludzką twarz i pokazywać, że problemy tych zwykłych ludzi są ważne i że można chociaż w sposób pozorowany je naprawiać, to szczerze mówiąc to byłoby pocieszające, bo to by pokazywało, że jednak Kreml nie byłby aż tak zdecydowany na wariant siłowy i tylko na pałki OMON-u, ale liczy też na to, że może te relacje ze zwykłymi Rosjanami da się po prostu naprawić i to byłby o wiele lepszy kurs i o wiele bardziej życzyłbym dla Rosji, żeby Kreml na tle tych wszystkich protestów, wystąpień i kryzysów po prostu zaczął działać na korzyść ludzi zamiast pokazywać tylko pozycję siły, pozycję tarczy, pozycję pałki i przyłbicy. Mam nadzieję, że faktycznie oni konsekwentnie też te pieniądze wydadzą faktycznie na naprawę sytuacji w Norilsku, która pod ekologicznym względem, już pomijając nawet ten wyciek, nie jest ciekawa.
Trzymajmy kciuki za taką perspektywę, chociaż eksperci, w których głosy się wsłuchiwałem w ubiegłym tygodniu, po tym tygodniu, kolejnym tygodniu z Nawalnym w jakimś sensie, twierdzą, że odwrócenie tej drogi z zaciskania pasa i z takich restrykcyjnych ujęć, jeśli chodzi o mityngi w Rosji, szczególnie w dużych miastach, jest dużo trudniejsze, czyli takie zmiękczenie operacyjne wypada dużo trudniej i trudniej jest wytłumaczyć nawet wewnętrznym swoim siłą niż ten przeciwny kierunek, czyli napinanie tej struny. Oby to była prawda, że tutaj jest próba poszukiwania jakiegoś rodzaju rozprzężenia. Najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, tak mi się wydaje, to byłoby wejście na taki szlak zobojętnienia, to znaczy próby doprowadzenia do tego, że
szczególnie młodzi ludzie w Rosji będą zupełnie obojętnie patrzeć na swoje otoczenie, na politykę, a to jest jedna z istotnych strategii takich autorytarnych systemów, z jakim mamy do czynienia w Federacji Rosyjskiej, żeby nawet nie tyle próbować się przypodobać społeczeństwu, to po prostu wytworzyć atmosferę zobojętnienia wobec polityki, pewnego rodzaju takiego tumiwisizmu. To jest najbardziej niebezpieczne i z tym otoczenie Nawalnego i wszyscy inni opozycjoniści, także ekolodzy właśnie, no muszą się rozprawiać.
No niestety, tak jak mówisz, marazm jest znakiem rozpoznawczym tego reżimu, niestety. I niestety też słuchałem w tym tygodniu Gennadija Gudkowa w Echa Moskwy w radiu. To jest, jeśli państwo nie wiecie, emerytowany pułkownik FSB, polityk opozycyjny, który twierdził, że w tej chwili Władimir Putin otoczony jest ludźmi z resortów siłowych, którzy mają na niego bardzo duży wpływ i którzy z jego obserwacji by wynikało, obiecali Putinowi, że po prostu oni się tą sprawą zajmą. I mam nadzieję, że faktycznie gdzieś na Kremlu jest jakieś lobby poza tymi resortami siłowymi, które raczej stawiałoby na właśnie takie miększe rozwiązania. Bardzo bym na to liczył.
Oby tak było.
Ostatnia moja wiadomość także dotyczy kwestii do pewnego stopnia przemysłowych. I to jest w ogóle sytuacja dość ciekawa sama w sobie, bo to jest, można by powiedzieć, do pewnego stopnia finał pewnej dłuższej historii. Finał, który miał według tekstu z wczoraj, z 7 lutego, nastąpić dzisiaj, 8 lutego. Otóż w Rosji znajduje się pewna świątynia buddyjska w obwodzie Swierdlowskim, czyli niedaleko na wschodzie, niedaleko w Azji, tutaj powiedzmy na tym pograniczu azjatycko-europejskim.
To jest za Uralem, prawda? To jest okolica Jekaterynburga.
Niedaleko za Uralem, tak. Tam się znajdowała społeczność Droga Buddy, która została założona przez weterana z Afganistanu. Jeszcze dawno temu, w roku 1995, weteran Michail Sannikow założył na szczycie góry, no może nie konkretnie na szczycie, w każdym razie na górze, założył niewielką taką samotnię buddyjską. On początkowo sam nosił materiały budowlane na tą górę, żeby zbudować taki niewielką buddyjską świątynię. Ona z czasem obrosła kolejnymi wyznawcami buddyzmu, którzy prawdopodobnie w tych ciężkich warunkach też. On sam był człowiekiem doświadczonym, wiadomo, wojna w Afganistanie wielu ludzi psychicznie pokaleczyła, więc podejrzewam, że ściągał podobnych sobie ludzi, ale okazało się w pewnym momencie, w roku 2012, że ten monastyr buddyjski, klasztor buddyjski, znajduje się na terenie, na którym można wydobywać rudę tytanową, w związku z czym część dużych rosyjskich firm, głównie firma Jewraz, zaczęła dochodzić na różnych drogach do swoich praw dotyczących wydobycia rudy tytanowej w tym miejscu i faktycznie sprawa ta znalazła swój finał dzisiaj. Tam został ustanowiony pewnego rodzaju podział. Buddyjscy mnisi mają dla siebie 3 dni w tygodniu, a firma wydobywcza ma pozostałą część tygodnia, podczas której może prowadzić prace, które mogą dość bezpośrednio na ten klasztor wpływać, ponieważ tutaj w artykule Nowej Gazety piszą, że klasztor znajduje się na tyle blisko, że można spodziewać się odłamków kamiennych przy wysadzaniu skał przy robotach górniczych. Dodatkowo sami mnisi komentują, mówiąc, że ich budynki prawdopodobnie będą ulegać zniszczeniu, choćby z tego powodu, że były cały czas ogrzewane. Wiemy, że to są tereny dość chłodne, bym tak powiedział, a w momencie, w którym przez część tygodnia tam zostaną wyproszeni z tych budynków, nie będą mogli ich ogrzewać, te ściany będą zwyczajnie zamarzać i odmarzać cyklicznie, co nie jest korzystne dla tych budynków. Więc istnieje tutaj ciekawy przypadek, kiedy po latach walki, i zdarzało się, że ta walka przyjmowała też dość burzliwy przebieg, faktycznie ten przemysł rosyjski postawił na swoim i udało się tych mnichów wyrzucić. To jest w ogóle po prostu egzotyczna i kuriozalna sytuacja, kiedy weteran z Afganistanu tworzy tego typu społeczność w tak odizolowanym miejscu. I wydaje mi się, że po prostu sam ten fakt jest na tyle ciekawy, że warto by się nad tym pochylić.
Tak jest, to jest wiele ciekawostek w jednym temacie zawartych. Po pierwsze, taka nieogarniona przez naszą świadomość różnorodność rosyjska, jeśli chodzi o kontekst konfesyjny, wyznaniowy, to po pierwsze. Rzeczywiście element historii, bo przypomnijmy, że Afganistan to jest kwestia jeszcze historii Związku Radzieckiego, 1979 rok, kiedy rozpoczęła się ta operacja, która się bardzo przeciągnęła dla tego państwa i była niezwykle kosztowna. Przede wszystkim kosztowna właśnie społecznie. I słusznie tutaj zwracasz uwagę, że tutaj bardzo różne ścieżki tych tak zwanych Afgańców pojawiły się. Te powroty bardzo trudne. Właściwie państwo postsowieckie już w 1989 roku, niemalże postsowieckie, a de facto od 1991 roku postsowieckie, nie potrafiło sobie z tymi weteranami jakoś szczególnie poradzić, zagospodarować ich traum. To była trauma podwójna, to była trauma upadku armii, to była trauma upadku państwa i wydaje mi się nawet, że ta historia ma taki potencjał filmowy, nie wiem, czy się zgodzisz, że ten bohater główny tutaj, tak sobie już to wyobrażam w tym Dacanie, szukający jakiegoś rodzaju spokoju, nie zaznał go nawet po tych swoich niewątpliwie trudnych, traumatycznych doświadczeniach wojennych.
No to jest w zasadzie historia, która od razu przywodzi na myśl Johna Rambo, który tak samo po powrocie z wojny nie mógł się odnaleźć w swoim społeczeństwie i tak samo, ja nie jestem wielkim fanem filmów akcji z lat 80., ale z tego co pamiętam, w jednym z odcinków on faktycznie był odnaleziony w buddyjskiej świątyni. Także można by powiedzieć, że ten Rosjanin faktycznie poszedł w ślady Sylwestra Stallone. Oczywiście tutaj trzeba też dodać, że firma Jewras w ramach zadośćuczynienia przekazała tym ludziom kawałek ziemi, na którym jest budowana nowa siedziba tego stowarzyszenia, tej grupy wyznaniowej. Aczkolwiek żal, że tak wyjątkowe miejsce i tak na pewno ważne dla nich i budowane od tak dawna nie zostanie w jakiejś formie ochronione, bo prawdopodobnie raczej możemy podejrzewać, że kiedy firma wydobywcza zajmie ten teren, to raczej nie należy się spodziewać, żeby po kilku latach wiele tam zostało z tej dziewiczej przyrody, spokoju, samotni. Raczej ciężko medytować i szukać ukojenia w pobliżu wielkich koparek i przy dźwiękach eksplozji materiałów wybuchowych, których się używa przy takich pracach.
No i tak, i mamy tutaj po raz kolejny wróciliśmy troszeczkę łukiem do takiego właśnie ekologicznego wątku i wydaje mi się, że jeśli już tutaj mówimy o filmach, to już drugi raz przywodzi mi na myśl ta historia, trochę taki inny rodzaj, no ta, o której mówiliśmy wcześniej, to po pierwsze, ale i ta Erin Brockovich z akurat świetną Julią Roberts w roli głównej i gdzieś cały czas ten potencjał ekologii widzę tutaj także, a może nawet szczególnie w kontekście rosyjskim, a tutaj jeszcze mamy ten wymiar buddyjski. Zatem możemy podsumować chyba już dzisiejsze nasze spotkanie krótkim zaproszeniem do kolejnego za tydzień.
Tak, na pewno będziemy komentować i na pewno Rosja zaskoczy nas niejednym ciekawym wydarzeniem.
Tak jest i zobaczymy, co nowego przyniesie kolejnych 7 dni. Zapraszamy późnym wieczorem. Nasze nagrania pojawiają się na platformach streamingowych w poniedziałki, więc można do poniedziałku słuchać naszych poprzednich nagrań i poprzednich wiadomości. Nie wszystkie się dezaktualizują, więc serdecznie zapraszamy na Spotify, na platformę Apple i wszędzie, gdzie nas jeszcze tylko znajdziecie. Cześć Marcin.
Cześć Bartosz, trzymajcie się wszyscy.